przedstawię, bo nie wszystkich znam. Dzień dobry, nazywam się Miłosz Jańczyk, jestem prezesem Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja. Spotkaliśmy się tutaj z uwagi na...
Dzień dobry.
Z uwagi na to, że ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele pytań, niedomówień. Bardzo się cieszę, że takie spotkanie dzisiaj zostało przez pana prezydenta zwołane. Spróbuję nakreślić obraz sytuacji, czyli to, jak klub funkcjonuje. Bardzo proszę, panie radny.
Ja mam jedno pytanie, bo pan prezes, czy dziękuję za zaproszenie. Pan prezes powiedział, że powstały jakieś pytania. Jeżeli chciałem zadać jedno pytanie, czy zagadnienia, które przekazałem przewodniczącemu Rady Miasta, będą przedmiotem dzisiejszego spotkania, czy będzie to taka dowolna informacja przez państwa?
Może zróbmy tak.
Bo chcę mieć jasność sprawy, bo...
Zarząd najpierw przedstawi informację taką ogólną od siebie, a później będzie dowolna forma zapytań i...
Nie, no ja chciałem prosić o informację na zagadnienie, nie dyskutować, tylko posiąść wiedzę, ale dziękuję fajnie, bo dobrze, zawsze...
Może zacznijmy od tego, co przygotowano.
Znaczy tak, na pewno będzie kilka wykresów, będą tabelki, będą cyfry, które...
Ja razem mówię, że ja do przewodniczącego będę potrzebował informacji na piśmie w sprawie tych zagadnień, bo dopiero jak ktoś posiądzie wiedzę, to się może do tego odnieść. Natomiast każdej informacji należy słuchać spotkania, a jest pan trener, znakomicie się bardzo. Tylko robię bardzo dobry klimat sprawy. Dzięki wielkie, nie będę przyszedł.
Więc może, żeby nie przedłużać, zacznijmy. Pozwoliłem sobie przygotować odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania w formie prezentacji. Będzie może łatwiej komentować. Więc zacznijmy może od pierwszego slajdu. Odnosi się on do kosztów, jakie ponosi spółka w latach 2021-2022. No i zerkając na tabelę, widzimy te najwyższe koszty, najważniejsze koszty, które determinują budżet i z którymi się musimy mierzyć na co dzień. Więc tak jak widać, są to wynagrodzenia zawodników, sztabu, zarządu, wynagrodzenia administracji, koszty transportu, no i usługi obce, prawda? To jest to, co widać, jeśli chodzi o rok 2021-2022. Jest to porównanie. Jak widzimy, koszty nieznacznie wzrosły z uwagi, jak wiadomo, no, wzrost kosztów zatrudnienia, inflacja, zmiana cen rynkowych za różnego rodzaju usługi. Na kolejnym slajdzie będzie to może lepiej widać, jak to się kształtuje. No, jak widzimy, no, koszty wynagrodzenia zawodników oraz sztabu, jak to jest w standardzie może, czy jak to wygląda w większości klubów pierwszoligowych, no to jest ta lwia część budżetu. W dalszej kolejności, no to mamy tutaj do czynienia z usługami obcymi, które, to jest ta ostatnia kolumna, które też tutaj w jakiś stopniu wpływają na to, jak ten budżet Sandecji wygląda. Idąc dalej, pozwolę sobie przewinąć na kolejny slajd. Kolejna tabela to jest porównanie głównych kosztów działalności klubów występujących w pierwszej lidze. Są to dane pobrane i ogólnodostępne w KRS-ie, więc to są dane najbardziej aktualne w ostatnim okresie sprawozdawczym, jakie są dostępne w KRS. No i tabela daje pogląd na sytuację budżetową Sandecji na tle innych klubów pierwszoligowych. Prezentowane wartości dotyczą okresu, kiedy, tak wspomniałem, wymienione zespoły rywalizowały z nami w pierwszej lidze. No Sandecja, jak widać, no jest klubem, gdzie te koszty w 2022 są jednymi z najniższych, więc to jest, tak to wygląda. Co jeszcze odnośnie tej tabeli? Może przejdźmy dalej, bo tutaj...
Może ja tytułem uzupełnienia jeszcze, bo może pojawić się pytanie, dlaczego tutaj jest... Nie ma wszystkich klubów pierwszoligowych aktualnie, czy też dlaczego są te kluby, które awansowały do Ekstraklasy. Otóż, żeby miarodajnie porównać te koszty drużyn występujących w pierwszej lidze, wzięliśmy pod uwagę wszystkie zespoły, które w ostatnim okresie sprawozdawczym, czyli de facto najczęściej to był rok 2021, w całym tym okresie sprawozdawczym uczestniczyły w rozgrywkach pierwszej ligi. Pozostałe drużyny, które nie są tutaj wymienione, to są drużyny, które w tym okresie sprawozdawczym uczestniczyły w rozgrywkach w różnych klasach rozgrywkowych. Stąd też porównywanie z klubami, które połowę tego okresu spędziły w wyższej klasie rozgrywkowej, czyli w Ekstraklasie, a na połowę w pierwszej lidze, ewentualnie porównywanie z zespołami, które część tego okresu spędziły w drugiej lidze, a część w pierwszej, byłoby niemiarodajne. Także tutaj przyjęliśmy do porównania wszystkie kluby, które w tym okresie sprawozdawczym, ostatnim dostępnym w KRS-ie, uczestniczyły w rozgrywkach pierwszych.
Kolejnym ważnym aspektem są przychody spółki w latach 2021-2022. Tutaj jest podział dość ogólny, natomiast są wyszczególnione przychody z zakresu właśnie sprzedaży biletów, ze sponsoringu, z praw do transmisji telewizyjnych, z działalności handlowej. No i oczywiście wpływy, które klub otrzymuje z racji uczestnictwa w pierwszej lidze. Jest tu choćby nawet fundusz solidarnościowy, to też jest kwota nieznaczna. No a inne przychody, różnica dosyć znaczna, ponieważ w innych przychodach sklasyfikowany jest przychód właśnie z tytułu Pro Junior System. Jak wiemy, w ubiegłym sezonie klub otrzymał nagrodę z tego tytułu w wysokości 1 300 000 zł, więc stąd ta różnica, jeśli chodzi o rok 2021-2022. Idąc dalej, tutaj tak obrazowo przedstawiam Państwu, jak wygląda wpływ z tytułu sponsoringu w naszym klubie. Mamy porównany okres rok 2021 i 2022. Nie są to oczywiście kwoty, jakie by nas w pełni satysfakcjonowały, natomiast należy pamiętać, że w jakiej jesteśmy sytuacji, prawda? Nawiązuję tutaj do naszej gry poza Nowym Sączem. Wcześniej, zanim rozpoczęła się budowa stadionu, mecze odbywały się bez udziału publiczności z racji pandemii, więc stadiony pozostawały zamknięte. No i te problemy niewątpliwie nie pomagały nam w wyszukiwaniu nowych podmiotów, a tym samym w pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania. Więc rok 2021 zamknął się kwotą 542 tysiące, natomiast 2022 nieco ponad 500 tysięcy złotych.
No, dodam tutaj też od siebie, że to, że stadion jest w budowie, też w pewien sposób utrudnia pozyskiwanie sponsorów, no bo sponsorzy jednak w głównej mierze chcą być obecni na trybunach czy na bandach wokół boiska i myślę, że te przychody związane ze sponsoringiem zwiększą się wielokrotnie po oddaniu stadionu.
Zgadza się. Dodam jeszcze, że jak można zaobserwować w każdym jednym mieście, gdzie stadion został wybudowany, no jednak te działania marketingowe i przychód z dnia meczowego, to jednak wszystko kręci się wokół stadionu. No, idąc do sponsora, potencjalnego inwestora, podczas każdej jednej rozmowy, panie prezesie, stadion. My musimy mieć jak wyjść do ludzi, ja też muszę jako prezes mieć co zaoferować. Wiadomo, że ekspozycja marki najczęściej odbywa się właśnie przy pełnym stadionie, gdzie tych ludzi jest wiele i gdzie jest komu co zaprezentować, więc tak to wygląda. No ale skoro mowa o budżecie, to warto wspomnieć, że nie opieramy go tylko na dotacjach i wpływach z Urzędu Miasta. Na tej grafice widać, jak rozkłada się podział środków, które klub pozyskuje. Oprócz wpływów ze sponsoringu, występując na szczeblu pierwszej ligi, możemy liczyć też na inne benefity. No, znaczące środki finansowe wpłynęły w roku 2022 od organizatora rozgrywek z tytułu transmisji telewizyjnych, z Funduszu Solidarnościowego, z PZPN, właśnie z programu Pro Junior System, z zakładów bukmacherskich oraz też kwota, nagroda za występy w Pucharze Polski. Łącznie pozyskana kwota to nieco ponad 2,5 miliona złotych. Jest to kwota, która stanowi 27% udział środków własnych w budżecie. Więc oceniam, że w sytuacji, tak jak wcześniej wspomniałem, w której się znajdujemy, te 27% na tą chwilę jest to kwota zadowalająca, natomiast oczywiście będziemy czynić starania, aby ta kwota była coraz wyższa. Ale to tak jak mówię, z utęsknieniem czekamy na stadion i nowych sponsorów, którzy tutaj wesprą nasz klub. Były też pytania odnośnie transferów zawodników. Zrobiłem taki podział od roku 2019, nie brałem pod uwagę roku 2018, ponieważ te dane mogłyby być niemiarodajne z uwagi na to, że to był okres, kiedy spadliśmy z ekstraklasy, ci zawodnicy byli, że tak brzydko powiem, inaczej wyceniani, więc tutaj rok 2019 będzie tym okresem, od którego warto zacząć naszą analizę. W sumie z transferów wychodzących nasz klub uzyskał za ostatnie 3 lata kwotę nieco ponad 1 100 000 zł. Można sobie zadać pytanie, czy to jest dużo, czy mało. No, oceniam, że zawsze może być lepiej, jednak zanim poważnie będziemy myśleć o zyskach z tytułu właśnie transferów wychodzących, mowa tutaj choćby o naszych wychowankach, którzy będą rokujący i na których będzie dało się zarobić, no musimy pomyśleć w pierwszej kolejności o infrastrukturze, bo bez infrastruktury i bazy treningowej, no, które to są elementy niezbędne do wychowania kolejnych pokoleń piłkarzy, no, nie możemy myśleć, aby gdzieś tych młodych zawodników promować i transferować. Jestem pełen nadziei, że budowa stadionu ukończy się w miarę szybko. Jestem też pełen nadziei, że budowa obiektu w Zawadzie zostanie ukończona końcem tego roku. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać, natomiast uważam, że jednak infrastruktura to podstawa każdej dyscypliny sportowej i od tego należy zacząć. Ja jeszcze może wspomnę odnośnie zawodników, którzy zostali wytransferowani. W tym zestawieniu oczywiście nie wymieniam nikogo z imienia, nazwiska, nie uzasadniam kwot, natomiast są tutaj zawodnicy tacy jak Tiago, Dawid Błanik, Kamil Ogorzały, no i kwoty za zawodników, za których otrzymaliśmy ekwiwalent za wyszkolenie. Tak więc tyle co do tego slajdu. I tutaj taki chyba najważniejszy slajd, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak w Sandecji było coraz lepiej. Więc takie moje pomysły na rzecz poprawy sytuacji. No, priorytetem jest dla nas znaleźć dyrektora sportowego, doświadczonego dyrektora sportowego, który swoją pracą znacząco poprawi wydajność zespołu. Na pewno musi być to osoba, jak wspomniałem, z doświadczeniem, dobrze przygotowana merytorycznie, z charakterem umożliwiającym łączenie świata polityki, sportu, biznesu, bo jak wiemy, te wszystkie trzy elementy w obecnych czasach są ze sobą powiązane. Nie ukrywam, że pierwsze rozmowy z potencjalnymi kandydatami już zostały przeprowadzone. Nazwisk jeszcze oczywiście za wcześnie, żeby zdradzać. Bardzo bym chciał, aby rzeczywiście zatrudnienie dyrektora sportowego miało miejsce w okresie 2, maksymalnie 3 tygodni. Im szybciej, tym lepiej, bo wiadomo, że w naszym interesie jest, aby dyrektor sportowy jak najszybciej zaczął pracę w naszym klubie. Skompletowanie kadry na nowy sezon. To też uważam, że jeszcze nieco za wcześnie, ponieważ jak wiemy, sezon się jeszcze nie skończył. Wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, jaka jest nasza sytuacja. Natomiast niezależnie od ligi, w której przyjdzie nam występować w kolejnym sezonie, no konieczna będzie weryfikacja każdego zawodnika, każdej pozycji, na której piłkarze występują. O personaliach jeszcze nie rozmawiamy. Ja jestem oczywiście po słowie z trenerem, bo gdzieś jakaś wizja musi być i plan na przyszłość. Natomiast zgodni jesteśmy z trenerem, że chcemy zaangażować do walki o pierwszą jedenastkę zarówno naszych wychowanków, jak i chłopaków z regionu. No, zależy nam, aby zespół w przyszłości oparty był na osobach identyfikujących się z Sandecją, którzy tu się wychowali i zdobywali umiejętności. Rozwój pionu sportowego, scouting. Jak wiemy, temat szeroko poruszany niejednokrotnie. Mowa tutaj o skaucie, o skautach, którzy dziś będą pomagali zarówno dyrektorowi sportowemu, trenerowi, prezesowi. Na pewno w porozumieniu z nowym dyrektorem sportowym będę chciał powołać takie stanowisko w naszym klubie. Być może chcąc wykorzystać wiedzę, doświadczenie, będzie to któryś z naszych zawodników. Jak wiemy, niektórzy będą kończyć karierę. Ja na pewno będę chciał zagospodarować niektórych zawodników, którzy tutaj lata grali w Nowym Sączu, oddali serce za ten klub. Uważam, że funkcja skauta jest nie tyle potrzebna, co konieczna na tą chwilę, właśnie myśląc o tym, żeby zespół nabrał swojego DNA i żeby był oparty o zawodników właśnie tutaj z naszego miasta, czy regionu. Rozwój działań marketingowych. Wszyscy wiemy, jakie przełożenie mają działania marketingowe na wizerunek klubów. Na pewno wraz z nowym stadionem pojawią się nowe możliwości, które oczywiście będziemy musieli wykorzystać. Marketing to nie tylko działania w obszarze internetu. Wraz z dodaniem nowego obiektu trzeba będzie wyjść z przekazem właśnie w przestrzeń publiczną, dojść do tego, dotrzeć do kibica, zachęcić go do przyjścia na stadion, no i zatrzymać na tym obiekcie, tak żeby kibic identyfikował się z klubem, żeby czuł potrzebę bywania na meczach. No będzie to oczywiście bardzo trudne zadanie. Wiemy, że w Nowym Sączu no sądecki kibic no już wiele lat, można rzec, zapomniał, jak wygląda futbol w wykonaniu na żywo. Natomiast, tak wspomniałem, będzie nowy stadion, odpowiednie działania marketingowe będą musiały sprawić, aby tego sądeckiego kibica zachęcić i z powrotem zachęcić właśnie do uczestnictwa w meczach na naszym obiekcie. No i na koniec uważam, że wymienione zadania, które tutaj przed sobą postawiłem, będę, jeśli dane będzie po sezonie, kontynuować pracę na stanowisku prezesa, będę w stanie wcielić w życie. Oczywiście dla dobra naszego klubu i dla dobra nas wszystkich mieszkańców, kibiców. Jeśli chodzi o rozwój Akademii, ja może bym przekazał głos prezesowi Dawidowi Ogórkowi. Będzie łatwiej Dawidowi tutaj.
Dobrze. Dzień dobry, nazywam się Dawid Ogórek, jestem prezesem Zarządu Akademii Sandecja, fundacji, która rozpoczęła swoją działalność 18 listopada 2020 roku. Działalność operacyjną rozpoczęliśmy 1 stycznia 2021 poprzez przejęcie większości roczników młodzieżowych od MKS Sandecja S.A. oprócz roczników juniorskich, ze względu na to, aby młodzi zawodnicy, którzy są najstarsi w wieku młodzieżowym, mogli ewentualnie dołączać do pierwszego zespołu. Akademia Sandecja, Fundacja Akademia Sandecja jest osobnym podmiotem niż MKS Sandecja S.A. W nomenklaturze Polskiego Związku Piłki Nożnej jesteśmy osobnym klubem, żeby Państwo mieli jasność, jak to u nas wygląda w rozliczeniach podatkowych i wszystkich innych. Jesteśmy jedynie jak gdyby powiązani umową partnerską o szkoleniu i przekazywaniu zawodników w odpowiednim wieku do Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja. Może po kolei będę teraz odpowiadał na pewne zagadnienia. Rola programu Elite Junior. Jest tu w tym momencie już 18, dobrze Mariusz mówię, 18 najbardziej rokujących zawodników, roczników od 2004 aż do 2007. Tak, jest zawodnik Jakub Bednarek, rocznik 2007, który występuje na pozycji bramkarza i jest jednym z bardziej rokujących na tej pozycji zawodników. Zawodnicy, którzy są ujęci w programie, nie w systemie, tylko w programie Elite Junior, są reprezentantami województwa oraz powołani na konsultacje kadr narodowych. Chciałbym wspomnieć, nie wiem czy mogę, ale może powiem, na 95% najprawdopodobniej zawodnik z rocznika 2006, Piotr Kowalik, będzie powołany do kadry Polski U17 na Mistrzostwa Europy. To jest duży sukces ostatnich lat działalności Akademii. Wracając do programu Elite Junior. Co daje program Elite Junior? Program Elite Junior daje dodatkowe treningi z trenerem formacji, trenerem, który szkoli zawodników z zagadnień taktycznych. Umożliwiamy treningi ze sztabem pierwszej drużyny i co daje? Płynne przejście jak gdyby zawodników do wieku seniorskiego, czyli do tej seniorskiej piłki, co jest niejednokrotnie dla zawodników dużym przeskokiem i zawodnicy w wielu przypadkach, można powiedzieć, giną. My staramy się, żeby po prostu ci zawodnicy płynnie przez to przeszli. Podpisujemy z zawodnikami kontrakty, które umożliwiają im tak by zadbanie dodatkowe o siebie, co powinna Akademia zapewniać, czyli mogą sobie iść na dodatkowe siłownie, mogą zakupić obuwie piłkarskie, ubezpieczyć się, bo to jest bardzo ważne, teraz jedna chwila nieuwagi, zawodnik może zerwać więzadła krzyżowe i po prostu po przygodzie z piłką. Może zapewnić sobie odpowiednią dietę, może po prostu skorzystać z usług dietetyka i wiele, wiele takich aspektów związanych z jego rozwojem i myślimy, że to jest po prostu bardzo dobre rozwiązanie. To są niewielkie kwoty, ale po prostu zaspokajające ich potrzeby na tym poziomie. Może, jeśli są jakieś pytania odnośnie... Tak? Dobra. No to przechodzimy do potencjału juniorów. W następnych slajdach pokażemy tabelę wszystkich drużyn młodzieżowych Sandecji, zarówno tych, które znajdują się pod MKS Sandecja SA i Fundacja Akademia Sandecja. Ale dodam na początek, że drużyna U19 występuje w lidze makroregionalnej, czyli to jest jak gdyby bezpośrednie zaplecze Centralnej Ligi Juniorów. Jesteśmy tam na pierwszym miejscu i...
Dziewiętnastka.
Nie CJ, Liga Makroregionalna. Na pierwszym miejscu i liczymy bardzo mocno na sukces tej drużyny. Zespół U17 występuje w Lidze Małopolskiej, gdyż nie ma tak zwanej Ligi Makroregionalnej. Tu jest po prostu po zwycięstwie Ligi tej U17 Małopolskiej jest baraż o wejście do CJ. Tak samo jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem o programie Elite Junior, wszyscy zawodnicy, którzy są wyselekcjonowani w U19 i U17 predysponują do tego, aby występować na poziomie seniorskim. W trzecim podpunkcie mamy wymienionych zawodników najbardziej rokujących z Akademii. Jest to Igor Maślanka, który bodajże 2,5 roku temu już zaliczył debiut w seniorskim zespole z Górnikiem Łęczna bodajże. To jest rocznik 2006. Piotr Kowalik wspomniany, który najprawdopodobniej będzie powołany do kadry narodowej U17. Arkadiusz Orzeł, rocznik 2005. Kacper Talar, 2004. Kamil Żarnowski, 2004. Mateusz Popiela, 2004. Mikołaj Podgórski, 2004. Arkadiusz Ziemnik, 2004. Piotr Orlow, 2004. I Kuba Bednarek, 2007 na pozycję bramkarza. W 6-7 tych zawodników według władz Akademii predysponuje do tego, żeby znaleźć się w przyszłym sezonie w kręgu zainteresowania trenera pierwszej drużyny. Trzech zawodników z nich, nie będziemy wymieniać w tym momencie kto, może się włączyć, może nie o pierwszy skład, ale o kadrę, ścisłą kadrę meczową. Dodamy także, że w okresie przygotowawczym zespoły U19 i U17 w głównej mierze rozgrywali swoje mecze z zespołami seniorskimi z regionu. Najwięcej meczów rozgrywaliśmy z zespołami czwartej ligi seniorów. Wszystkie mecze te zespoły wygrały. Czy to jest Barciczanka, czy Poprad Muszyna, czy inne kluby tutaj z regionu. Wszystkie mecze sparingowe wygrywaliśmy. Jeśli chodzi o drugą drużynę, to do końca, w tym sezonie to do końca nie jest taka druga drużyna, to nie jest bezpośrednie zaplecze pierwszej drużyny. Druga drużyna występuje na poziomie Ligi Okręgowej Nowy Sącz. Występują tam zawodnicy rezerwowi z zespołów U19 i U17. Gdyż mieliśmy priorytet, aby zrobić awanse w drużynach U19 i U17. W sezonie 23-24 planowane jest, aby zawodnicy kończący wiek juniora, czyli rocznik 2004, tworzyli drużynę rezerw. Czyli ci, którzy skończą wiek juniora, będziemy chcieli, żeby występowali w rezerwach. W perspektywie 2 lat awans do 4. ligi tymi zawodnikami, w perspektywie 4-5 lat możliwe, że poziom 3. ligi przy dalszej dobrej pracy akademii. Od następnego sezonu drużyna rezerw będzie już priorytetem akademii. Dobrze, przejdźmy na szybko do tabel. Drużyna rezerw, może nie dokładnie widać, ale...
Weszło
męczone. Czekaj, tutaj. A tutaj, dobra, okej. Dobra, to tak będzie. Drużyna rezerw jest na 3. miejscu w lidze okręgowej. Tam jest 38 punktów, tylko my mamy mecz mniej rozegrany w porównaniu do Sokoła Stary Sącz. Pierwsze miejsce daje bezpośredni awans, drugie miejsce daje baraż o awans. Nierzadko jesteśmy zasilani zawodnikami z pierwszej drużyny. Teraz na stałe Szymon Tokarz jest bramkarzem i Michał Surzyn ostatnio występuje w zespole. Przejdźmy. Dobra. Tu mamy zespół U19, Liga Makroregionalna. Mierzymy się z takimi zespołami właśnie, jak tutaj Państwo widzą. Jesteśmy na 1. miejscu. Wygranie tej ligi to jest bezpośredni awans do Centralnej Ligi Juniorów, czyli po prostu Ligi Mistrzów Juniorów w Polsce. Przejdziemy. U17. Tak samo Liga Małopolska. 1. miejsce. Mamy punkt przewagi nad Garbarnią. Rozegraliśmy wszystkie mecze z czołówką. Już został sam dół, można powiedzieć. Tutaj będziemy grać w terminach 21-26 czerwca, jeśli wygramy tą ligę oczywiście, baraż z drużyną z województwa mazowieckiego o awans do CLJ-ki. Przechodzimy do... Tutaj mamy drugą drużynę juniora na 2. miejscu, ale mecz mniej. To jest drużyna U17-2. Mamy drużynę CLJ-U15. Jest drużyna na 7. miejscu. To jest ciężki rocznik. Był przebudowywany mocno w ostatnich 2 latach. Można powiedzieć brzydko, wymieniliśmy aż 20 zawodników z tej drużyny. Mamy szansę na utrzymanie. Jak Państwo widzą, w drugiej kolumnie są punkty. Walczymy, mamy teraz kilka meczów u siebie, więc mamy nadzieję, że uda się utrzymać zespół w Centralnej Lidze Juniorów. Drużyna U14, trampkarz młodszy, drużyna na 2. miejscu, bezpośredni mecz z Garbarnią przed nami. Też z Liga Małopolska. Jak Państwo widzą, Krakowia, Wisła poniżej. Drużyna młodzika, 13-latkowie. Jesteśmy na 2. miejscu za Krakowią, bo tu mamy podział na Akademię Mistrzów Krakowie i Krakowie. Tak widać, Krakowia i Wisła za nami. I tu mamy drugą drużynę, czyli zaplecze, jak gdyby zawodnicy rok młodsi występują, więc też jest mecz mniej. Tak to wygląda. Przejdźmy może do rzeczy, które... O, tak zróbmy. które mogą Państwa interesować. Dodam jeszcze na początek, że Akademia Sandecja na równych prawach, Fundacja Akademia Sandecja na równych prawach, jak inne kluby, starają się o dotacje z miasta. Tu nie jest tak, że mamy po prostu jakiś priorytet ze względu, że naszym fundatorem jest spółka. My na równych prawach startujemy o dotację miejską i na równych prawach płacimy za obiekty miejskie. Można sobie zobaczyć. Umowa dotycząca szkolenia, czyli po prostu kwota przychodu, która po prostu mamy zapisaną w umowie z MKS Sandecja S.A. Przez to zawodników dzięki temu fundacja szkoli i oddaje do spółki za darmo. Pozyskanie sponsorów. W roku to jest rok 2021. Sponsorzy, opłaty treningowe oraz organizacja obozów, pozyskanie środków zewnętrznych, dotacja Urzędu Miasta. Czyli jak można zauważyć, około 9-10% to jest wpływ z Urzędu Miasta. Koszty. Tak można zauważyć, rok 2021, początek roku 2021 był dosyć trudny ze względu na jeszcze końcówkę pandemii. Miesiąc, około półtorej miesiąca Akademia funkcjonowała, można powiedzieć, zdalnie, więc tutaj dlatego koszty przewyższają przychody. Mamy rok 2022, gdzie się już, można powiedzieć, warunki do pozyskiwania sponsorów i pozyskiwania środków zewnętrznych poprawiły, więc wychodzimy na plus w roku 2022. I tutaj mamy podsumowanie, gdzie Akademia w ciągu 2 lat działalności wyszła na plusie, gdzie Akademię podczas zakładania wiele osób skazywało na pożarcie. Czyli Fundacja Akademia Sandecja samofinansuje. Dziękuję.
Jeszcze może 2 zdania uzupełnienia, żeby wyjaśnić tutaj strukturę albo podmiotów, jakim jest Fundacja i MKS Sandecja Spółka. Jeżeli chodzi o drugą drużynę oraz roczniki U19, U17 i U15, one formalnie znajdują się w strukturach spółki, natomiast pozostałe drużyny młodsze znajdują się w strukturach organizacyjnych fundacji. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe roczniki wyższe, które są w strukturach Sandecji, tutaj dużą rolę organizacyjną ma Akademia Sandecja, a w zasadzie przedstawiciele Akademii Sandecja, także tutaj jest wzajemna synergia pomiędzy oboma tymi podmiotami.
Dobrze. Dziękuję bardzo panu prezesom, panu przewodniczącemu Rady Nadzorczej. No cóż, przechodzimy do meritum, czyli spotkanie z radnymi, bo to było meritum dzisiejszego spotkania i udzielam radnym głosu.